Rozpoczynamy wiadomości w Radiu Maryja. Do końca września poznamy nazwisko nowego premiera, poinformowała rzecznik rządu Małgorzata Kidawa-Błońska. W środę w tej sprawie zbierze się Zarząd Krajowy Platformy Obywatelskiej. W spotkaniu weźmie udział premier Donald Tusk, który będzie kierował partią do 1 grudnia. Zmiana na stanowisku premiera to także okazja do zmian w rządzie. PO może w ten sposób pozbyć się chociażby skompromitowanych w aferze taśmowej ministrów i tych, którzy nieudolnie kierowali swoimi resortami, wskazuje Adam Rogacki z Prawa i Sprawiedliwości.
Będzie to możliwość do odsunięcia tych, którzy dotychczas się nie sprawdzali. My oczywiście uważamy, że najlepsza byłaby zmiana rządu na rząd Prawa i Sprawiedliwości, by faktycznie ruszyć sprawy Polski do przodu, ale jest to taki moment, który na pewno będzie wykorzystany do zmiany przynajmniej szefów kilku resortów.
Z kolei w październiku odbędzie się szczyt Unii Europejskiej. Na spotkaniu omawiana będzie m.in. kwestia nowych celów klimatycznych do 2030 roku. Donald Tusk stanie między wyborem zawetować nowe cele, co najprawdopodobniej spotkałoby się z krytyką innych państw, a akceptacją. To jednak oznacza gwóźdź do trumny dla polskiej gospodarki. Poseł Piotr Naimski, były wiceminister gospodarki, podkreśla, że obowiązkiem polskiego rządu jest zawetowanie tych założeń klimatycznych. Jak mówi, będzie to test dla Platformy Obywatelskiej.
Dla niego wygodniejszym, łagodniejszym wyjściem będzie pozostawienie tej kwestii komuś innemu, następcy, nowemu premierowi polskiego rządu z Platformy Obywatelskiej. Zobaczymy, jakie będzie rozstrzygnięcie. Dla Polski lepszym byłoby rozwiązaniem, bo umacniającym pozycję Tuska jako przewodniczącego Rady, gdyby to on wetował. No oczywiście zasadniczym elementem jest to, żeby rząd Platformy Obywatelskiej po prostu się na to weto zdecydował, żeby się z tego nie wycofał, bo jeżeli się rząd Platformy z tego wycofa, no to będzie po prostu dowód na to, że ten rząd w całości i ta formacja polityczna nie jest w stanie bronić polskiego interesu.
Obecny przewodniczący Rady Europejskiej Herman Van Rompuy podał się do dymisji na 5 dni przed objęciem stanowiska. W dalszym ciągu nie wiemy także, kto zasiądzie na fotelu polskiego premiera. Politycy PO zapewniają, że decyzję Donalda Tuska poznamy w tym tygodniu. Z medialnych informacji wynika, że Tusk może mieć problem z realizacją swojego scenariusza. Na drodze może mu stanąć Pałac Prezydencki. To prezydent powołuje premiera. Najczęściej wymienianą osobą jest obecna marszałek Sejmu Ewa Kopacz. Miałaby ona zostać też szefową PO. Tymczasem wicepremier Elżbieta Bieńkowska jest polskim kandydatem do nowej Komisji Europejskiej. W czwartek ma się spotkać w Brukseli z przyszłym szefem Komisji Europejskiej Jean-Claude'em Junckerem, podały unijne źródła. Premier Donald Tusk w zamian za poparcie swojej kandydatury na szefa Rady Europejskiej miał się zgodzić na niekorzystne dla Polaków pracujących na wyspach rozwiązania ograniczające świadczenia socjalne. Taką informację przekazał brytyjski tygodnik Sunday Telegraph. Solidarna Polska żąda wyjaśnień od premiera. Uważa się, że Tusk przekonał Camerona do swojej kandydatury w rozmowie telefonicznej, w której obiecał poparcie dla brytyjskich propozycji zmian sposobów funkcjonowania Unii Europejskiej. Czytamy w gazecie. Polski premier wskazał, że byłby gotów poprzeć plany Davida Camerona zakładające wprowadzenie nowych limitów na świadczenia socjalne dla imigrantów z Unii Europejskiej, a takie rozwiązania uderzą w Polaków, którzy wyjechali z kraju w poszukiwaniu pracy, mówi Zbigniew Ziobro, lider Sprawiedliwej Polski.
David Cameron zmierza do tego rodzaju, zacytuję jeszcze raz, wprowadzenia nowych limitów na świadczenia socjalne dla imigrantów wewnątrz Unii Europejskiej, to te nowe rozwiązania będą dotyczyć nie tylko Wielkiej Brytanii, ale będą dotyczyć Niemiec, Belgii, Francji, Włoch i wszystkich innych krajów, w których Polacy na co dzień pracują, wykonują ciężką, uczciwą pracę i właśnie jest zapowiedź, że poniosą negatywne konsekwencje wyboru Donalda Tuska, bo on zgodzi się na rozwiązania, które z ich punktu widzenia są po prostu rozwiązaniami fatalnymi, nie do przyjęcia.
W związku z tym Solidarna Polska domaga się jasnego i zdecydowanego odniesienia się do wiadomości podanych przez brytyjski tygodnik. Czytamy w stanowisku partii. Reforma jednego z 4 filarów Unii Europejskiej, swobodnego przemieszczania się siły roboczej, jest jednym z najważniejszych celów, które stawia sobie Cameron, dążąc do oparcia stosunków Wielkiej Brytanii z Unią Europejską na nowych zasadach i zmniejszenia migracji. Chce on m.in. ograniczyć zjawisko tzw. turystyki zasiłkowej. W Senacie na niejawnym posiedzeniu komisji przedstawiciele resortów MSZ i MON-u przedstawili informacje na temat sytuacji na Ukrainie. Uczestnicy spotkania rozmawiali o zaostrzającej się sytuacji na wschodzie tego kraju i dyskutowali o dalszych działaniach, które powinien podjąć polski rząd. Senatorowie wskazali na potrzebę wzmocnienia stanowiska Polski, które będzie prezentowane na szczycie NATO w Walii. Podkreślali, że prezydent powinien przedstawić mocne stanowisko w sprawie tego, co dzieje się na Ukrainie, a także na temat wzmocnienia przez NATO wschodniej flanki, wywierania presji na Rosję i pomocy humanitarnej dla Ukrainy. A ta, jak mówi senator Wojciech Skurkiewicz, przewodniczący Senackiej Komisji Obrony Narodowej, powinna być wielopłaszczyznowa.
Począwszy od pomocy humanitarnej dla tak ludności cywilnej, jak i również dla wojska poprzez dostarczenie czy racji żywnościowych, czy butów, ale również i poprzez możliwość dostarczenia Ukrainie uzbrojenia, które w znaczny sposób poprawiłoby kondycję wojsk ukraińskich. Została powołana grupa senatorów, która przygotuje jeszcze we wrześniu stanowisko połączonych komisji w sprawie tej sytuacji, która ma miejsce na Ukrainie. To stanowisko będzie kierowane do rządu polskiego, jak również będziemy chcieli je przekazać rządom państw Unii Europejskiej.
Otwarta agresja Rosji na zachodniego sąsiada rozpoczęła się 24 sierpnia, oświadczył doradca szefa MSW Ukrainy Anton Heraszczenko. Jednak walki armii ukraińskiej z prorosyjskimi separatystami toczą się już od kilku miesięcy. Konflikt nasila się z każdym dniem, codziennie giną kolejni żołnierze, a także cywile. W księgarniach, ale również i w hurtowniach brakuje najważniejszych podręczników do nauki w szkołach podstawowych, alarmuje jeden z dzienników. Wskazuje, że najbardziej poszkodowani są szóstoklasiści. Książki, które mają przygotować ich do testu na koniec szkoły, mają się pojawić dopiero na przełomie listopada i grudnia. Wśród przyczyn takiej sytuacji księgarze wymieniają rozporządzenie resortu edukacji, które pozwoliło dyrektorom nie wywieszać list podręczników w czerwcu, a także zmiany w podstawie programowej i projektu finansowego przez państwo podręcznika. W efekcie ministerialnych zmian wielu rodziców otrzymało listę podręczników dopiero w sierpniu i do księgarni poszli wszyscy naraz, a wydawnictwa boją się drukować więcej książek do drugiej klasy, bo w przyszłym roku zastąpi je kolejna część bezpłatnego podręcznika. Poseł Lech Sprawka, członek Sejmowej Komisji Edukacji, mówi, że ta sytuacja dowodzi temu, iż Ministerstwo Edukacji, kierowane obecnie przez Joannę Kluzik-Rostkowską, nie potrafi przewidywać i zapobiegać negatywnym skutkom zmian, jakich dokonuje w oświacie.
Całkowite zniesienie, bo teoretycznie rzecz biorąc, wykaz podręczników może nawet pojawić się w szkole w listopadzie. Nie ma żadnego terminu. Przestrzegaliśmy, że to spowoduje nieprawdopodobny bałagan. No i sprawdziło się. Ta sytuacja jeszcze raz dowodzi. Ministerstwo Edukacji w obecnym kształcie nie jest zdolne do przygotowania dobrych zmian systemowych. Robi to chaotycznie, w błyskawicznym tempie, nie dając czasu na przygotowanie różnych partnerów funkcjonujących w obrębie oświaty. Tym, że niestety głos opozycji jest tutaj całkowicie się nie liczy. Liczy się bieżący efekt PR-owski, bo trzeba ogłosić, że się wszystkim dało darmowe podręczniki.
Nie da się zbudować trwałego pokoju na konformizmie i unikach, powiedział ksiądz biskup Józef Guzdek, biskup polowy Wojska Polskiego, podczas mszy świętej inaugurującej tegoroczne obchody Dnia Weterana. 75. rocznica wybuchu II wojny światowej skłania do zadawania pytań o przyczynę tej tragedii, której symbolami stały się Katyń i Auschwitz. Ksiądz biskup przypomniał, że to kłamstwo oraz zdrada prawdy były fundamentem największego konfliktu zbrojnego w historii. Zwrócił także uwagę, że Zachód mógł dzięki twardej postawie zatrzymać marsz ku wojnie, jednak sojusznicy zawiedli i nie przyszli Polsce z pomocą. To, że zostaliśmy okłamani przez sojuszników, wykorzystali szybko Sowieci, mówi Karolina Kwaśniewska z Biura Prasowego Ordynariatu Polowego.
Należy z przeszłości wyciągać odpowiednie wnioski. Jeżeli nie chcemy doprowadzić do kolejnej katastrofy w Europie i na świecie, trzeba nieustannie powtarzać, że są takie chwile w życiu narodów i społeczeństw, gdy mówienie prawdy jest nakazem, a milczenie staje się grzechem. Biskup dziękował kombatantom i weteranom za wierność prawdzie, podkreślił, że gdy cały świat kłamał, ustępował, a nawet kłaniał się Hitlerowi, polski żołnierz osamotniony w walce zdecydował się bronić ojczyzny.
Dzień weterana obchodzony jest od 1997 roku, kiedy to został ustanowiony przez Sejm jako święto obrońców ojczyzny poległych na polach bitewnych. Na stołecznych Powązkach we wtorek rozpoczął się kolejny etap poszukiwań szczątków ofiar zbrodni komunistycznych. Prace są prowadzone pod kierownictwem badaczy Instytutu Pamięci Narodowej. O szczegółach mówi rzecznik Instytutu Andrzej Arseniuk.
One będą prowadzone w miejscu, od którego w ostatnim czasie zakończono pracę, czyli została rozebrana część chodnika, która oddziela jak gdyby kwaterę EU2 od tych nagrobków, które już są zlokalizowane w kierunku płotu. Następnie te prace będą tak kontynuowane, aby wyznaczyć granice tych pochówków więziennych.
W przyszłym tygodniu z kolei będą kontynuowane poszukiwania na terenie aresztu śledczego w Białymstoku. Prace dotyczące ofiar komunizmu prowadzone są w ramach ogólnopolskiego projektu naukowo-badawczego poszukiwania nieznanych miejsc pochówku ofiar terroru komunistycznego z lat 1944-56. W przypadku ofiar wydobytych w Warszawie udało się zidentyfikować szczątki wybitnych dowódców Armii Krajowej, między innymi majora Zygmunta Szędzielarza pod pseudonim Łupaszka i majora Hieronima Dekutowskiego pseudonim Zapora. Piętnastu żołnierzy ukraińskich sił rządowych zginęło w ciągu ostatniej doby w walkach na wschodzie kraju, gdzie działają wspierani przez wojska rosyjskie separatyści. Mer Kijowa Witalij Kliczko zaapelował do władz Niemiec o dostawę sprzętu wojskowego dla Ukrainy. Od 3 miesięcy Ukraina bezskutecznie zabiega o wsparcie. Nie chodzi o wyrzutnie rakiet czy karabiny, lecz hełmy i kamizelki kuloodporne, tłumaczył Kliczko. Według rzecznika Ukraińskiej Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Andrija Łysenko wojska rosyjskie wzmacniają swoje pozycje w Donbasie. Przywożony jest tam białymi ciężarówkami wojskowymi sprzęt i ludzie. Do piątku Unia Europejska powinna podjąć decyzję o nowych sankcjach wobec Rosji, poinformowała szefowa włoskiej dyplomacji Federica Mogherini. Zapowiedziała restrykcje w obszarach m.in. finansów, wykorzystania technologii, a także obronności. Planowane jest również wpisanie na listę objętych sankcjami wizowymi i finansowymi kolejnych osób i instytucji. I tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja. Dziękuję za uwagę.